Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w 49. odcinku Prawem i Rozumem, czyli w tym programie, który stara się być głosem radykalnego centrum w Waszych domach. Jak zwykle serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy na Patronite wspierają tę ideę, produkcję i promocję tego programu. A dzisiaj szaleńczy program. Ja już nie wiem, o czym mam mówić. Tak wiele spraw się pojawia w tak szybkim tempie, że właściwie niedługo ten program z jakiejś refleksji pewnie zamieni się w jakiś taki skrót wiadomości i krótkich komentarzy, bo tak to dzisiaj wygląda. Generalnie hasłem przewodnim dzisiaj jest stare powiedzenie, że kiedy rozum śpi albo chociażby zasypia, to budzą się demony. Będziemy dzisiaj rozmawiali o kilku wydarzeniach dotyczących tego, jak myślimy o innych, na przykład o relacji polsko-ukraińskiej, na przykład o aferach, jak ta afera w Szpitalu Południowym. I będziemy rozmawiali o najdziwniejszej z najdziwniejszych rzeczy, o zamachu na prezydenta, który jeszcze nie był wtedy prezydentem, ale był kandydatem. Będziemy o tym rozmawiali, dlatego że emocje mogą być zabójcze dla życia publicznego, a my coraz bardziej w nie popadamy. Ideą tego programu jest to, żeby te emocje temperować i żeby nie przestawać myśleć. Do takiego programu, w którym przede wszystkim myślimy, dzisiaj Państwa zapraszam. Kiedy rozum śpi, budzą się demony. To powiedzenie, które pokazuje, że nasze myśli, nasze racjonalne myślenie pozwala opanować emocje, które mogą być zabójcze, emocje, które prowadzą do eskalacji, emocje, które zaciemniają nasze myślenie. I dzisiaj w wideofelietonie chcę Wam opowiedzieć o kilku wydarzeniach, które łączy ten jeden wspólny mianownik. Mianowicie ludzie bardzo szybko od faktów, od idei, które mogłyby być racjonalne, przechodzą do myślenia w kategoriach nienawiści, gniewu, ataku, obrony, a więc ze zwierząt myślących, jakim jesteśmy, jak mówił o nas Arystoteles, zamieniają się w zwierzęta walczące, uciekające, w zwierzęta atakujące. Chcielibyśmy być zwierzętami racjonalnymi. Chcielibyśmy, ażeby nasze życie publiczne było oparte na myśleniu, a nie na emocjach. A jest nam coraz trudniej to zrobić. Trzy przykłady. Polska, Ukraina i wojna orderowa to najpierw. Później kwestia afery w Szpitalu Południowym. I wreszcie zamach na prezydenta, domniemany zamach na prezydenta. Musimy się zastanowić, co łączy te trzy kwestie, w jaki sposób one ze sobą są powiązane i dzisiaj o tym będziemy rozmawiali. Audio felieton. Zacznijmy od Ukrainy i od wojny orderowej. Wiecie, relacje międzynarodowe, relacje między bliskimi narodami, zwłaszcza takie oparte na trudnej przeszłości, na krwi, w tym przypadku na ludobójstwie, czyli na Wołyniu, są niezwykłym rezerwuarem emocji. To jest zrozumiałe. Wydaje mi się mimo wszystko, że przywódcy, którzy są kierownikami jak gdyby tego, w jakim kierunku myślimy, co chcemy robić, to są ludzie, którzy potrzebują myśleć w kategoriach racjonalnych. Niestety nasi przywódcy akurat w relacji polsko-ukraińskiej myślą nie tylko w kategoriach emocji, a więc czują przede wszystkim, a nie myślą, ale podburzają te emocje. Chodzi mi o tę wojnę orderową. Jak wiecie, Zełenski popełnia karygodny błąd. Właściwie można powiedzieć taką myślową zbrodnię, nieczułość na Polaków, którzy przecież tak mocno byli zaangażowani w pomoc Ukraińcom, nazywa jednostkę imieniem UPA. Co robi w związku z tym druga strona? Karolowi Nawrockiemu od razu przychodzi do głowy to, żeby odebrać mu order Orła Białego. I to robi. Co to jest w ogóle za myśl? To jest myśl, która mówi, jesteś zdrajcą, jesteś jak żołnierz, który był po naszej stronie, a teraz trzeba ci zerwać insygnia, zerwać epolety. Trzeba cię potraktować jako kogoś, kto jest po prostu człowiekiem niegodnym. To jest bardzo mocny ruch, oczywiście. Cała masa ludzi przyklaskuje temu ruchowi, ale to jest ruch, który powoduje lawinę innych ruchów, dlatego że nagle ukraińscy politycy zaczynają zwracać swoje ordery, my zaczynamy zwracać nasze, Jarosław Kaczyński to zrobił, inni politycy PiS, a więc zaczynamy przerzucać się czymś, co kiedyś było wartościowe, co przyjmowaliśmy na pierś jako godność, a teraz traktujemy to jako byle co, wyrzucamy to po prostu. I pęka sojusz polsko-ukraiński. Sojusz, który jest tak bardzo istotny dla naszego bezpieczeństwa, bo tam jest Rosja, która cały czas atakuje i oczywiście Rosja się cieszy z tego powodu. Dlaczego on pęka? Moim zdaniem z jednego powodu, mianowicie Karol Nawrocki i cała prawica jest ulokowana w przeszłości. Karol Nawrocki był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Pamięć to coś, co jest bardzo ważne, ale coś, co patrzy w przeszłość. Czy on jako prezydent nie powinien zapomnieć o tym, kim był i stać się prezesem Instytutu Przyszłości Narodowej? Czyli patrzenia w przód, tego, co jest nam potrzebne za moment, za 10 lat, za 20 lat. Bo wiecie, Wołyń był straszną sytuacją. Straszną absolutnie sytuacją, która była ludobójstwem. Nie ulega to wątpliwości. Ale Wołyń był w latach 40. XX wieku. Czy zamiast pytania, co z Polakami, którzy zostali zamordowani w latach 40. XX wieku, my nie powinniśmy pytać, co z Polakami, którzy mogą zostać zamordowani w latach 30. albo 40. XXI wieku? Czy pamięć jest ważniejsza od przyszłości? Czy nie mógł Nawrocki zrobić inaczej? Czy zamiast nie uruchamiać tej godnościowej lawiny, nie mógł na przykład wygłosić wielkiej mowy, w której powiedziałby: nic nie zniszczy sojuszu polsko-ukraińskiego. Polska jest wielkim narodem i nawet jeżeli jedna strona popełnia błąd, to my nie będziemy go wykorzystywać po to, żeby Rosja otwierała szampan. Wołyń nas boli. Wołyń był czymś, co było nieprawdopodobnym ludobójstwem. Będziemy chcieli to wyjaśnić do końca, ale teraz jest moment na sojusz, dlatego że teraz mamy wspólnego wroga. W związku z tym jest nam przykro, uważamy, że to było coś bardzo, bardzo złego, ale chcemy poczekać z rozwiązaniem tej kwestii, aż będzie pokój. To byłoby godne, to byłoby wielkie, to nie byłoby obrażalskie, to nie byłoby narcystyczne. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że w myśleniu prawicowym, w myśleniu także Nawrockiego jest bardzo dużo narcyzmu takiego zbiorowego, czyli takiego myślenia: jestem niepewny swojej wartości, mówię tutaj o Polakach, o Polsce, jesteśmy niepewni, ciągle chcemy być w pewnym sensie potwierdzani z zewnątrz czymś, co nas chwali, albo jak nie daj Boże nas ktoś obrazi, to wtedy och, się zacietrzewiamy strasznie. Czyli ciągle jesteśmy uzależnieni od tego, jak inni nas widzą. Tacy nadwrażliwi na obrażanie. Czy to jest rzeczywiście konieczne? Czy to rzeczywiście jest potrzebne? Czy my musimy iść do przodu, patrząc w tył? No wiecie, jak ktoś idzie do przodu, patrząc w tył, a tego uczy nas w tym momencie Karol Nawrocki, to albo wpadnie do jakiejś wielkiej dziury, albo uderzy w ścianę. My musimy patrzeć w przód, nie zapominając o naszej godności, nie zapominając o tym, co było wcześniej, patrząc racjonalnie. Wiecie, jednym ze sposobów tej racjonalności byłoby dokonanie takiego eksperymentu myślowego, którego ja sobie ostatnio pozwoliłem dokonać. Mianowicie, co by było, gdyby dzisiaj jakiś ważny polityk, na przykład Karol Nawrocki, wyszedł, albo ktoś inny, i powiedział: przebaczamy Wołyń i chcemy, żeby to zostało w przeszłości, jako nasz ból, jako nasza rana, ale nie będziemy jej rozdrapywać. Myślę, że zostałby zniszczony. Zostałby zniszczony przez polską nienawiść, przez ataki, przez groźby, zostałby wyzwany od agenta ukraińskiego, od banderowca i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, że w roku 1965 ktoś tak dokładnie powiedział w stosunku do Niemców. Polscy biskupi wystosowali list do biskupów niemieckich, słynny list: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Wiecie, to było 20 lat po zakończeniu wojny, 20 lat po wyzwoleniu Auschwitz, po ludobójstwie, które było jeszcze większe niż to wołyńskie. Dlaczego ci ludzie tak powiedzieli? Dlatego, że wiedzieli, że rozdzieranie ran niczego nie naprawi. Trzeba patrzeć w przyszłość. Byli także chrześcijanami, tak jak współczesna prawica, i dlatego zrobili to, co zrobili. Jak się zareagowali inni ludzie, władza, na przykład Gomułka, Cyrankiewicz, władze perelowskie, wyzwały ich od zdrajców. Powiedzieli, że są nienormalni, że tego nie wolno wybaczyć, że oni nie mają żadnego prawa wybaczać, że o tym trzeba myśleć. Władza komunistyczna mogła nie przebaczać, bo nie była chrześcijańska, ale dzisiaj na pewno tak samo zareagowaliby także prawicowcy. Ja wiem, dlatego że kiedy napisałem o tym, to właśnie tak zareagowali. Ja zostałem wyzwany oczywiście od banderowców i od agentów, bo napisałem o tym na Facebooku i na Twitterze, ale najbardziej przeraziła mnie myśl, którą wyraziła jedna z uczestniczek tej dyskusji, która napisała, żeby przebaczyć Wołyń, trzeba by było być opętanym przez szatana. Pozwólcie, że powiem to jeszcze raz. Żeby przebaczyć, czyli zrobić coś, co nakazuje chrześcijaństwo, trzeba być opętanym przez szatana. Zobaczcie, jakie to jest odwrócenie wartości. Chrześcijaństwo, katolicyzm, czyli wiara większości Polaków, mówi, że trzeba przebaczyć. Założyciel chrześcijaństwa mówi przebaczyć nie 7 razy, ale 77 razy, co jest symbolem właściwie nieskończonego przebaczenia. Codziennie w modlitwie ci ludzie mówią: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, ale nie potrafią odpuścić. W związku z tym można zrozumieć tych komunistów, którzy na biskupów, którzy chcieli wybaczyć Niemcom, mówili: jesteście zdrajcami, wybaczyć nie wolno, no bo w komunizmie, w ateizmie przebaczenie nie ma żadnej wartości. Ale ta prawica jest chrześcijańska. Tamci wywijali czerwonym sztandarem, ona wywija krzyżem i różańcem, którym chce bronić polskich granic i mówi: przebaczenie to opętanie. To jest, słuchajcie, postawienie sprawy na głowie. Polscy biskupi i ukraińscy byli w stanie podać sobie ręce. Oni nie są w stanie. Oczywiście oni mówią: nigdy nie zostaliśmy przeproszeni. Oczywiście, że zostaliśmy przeproszeni. Leonid Kuczma to zrobił. Wielu przywódców ukraińskich klękało pod pomnikami ofiar wołyńskich. Oczywiście jest jeszcze kilka bardzo ważnych kwestii do wyjaśnienia. Ekshumacje, pochówek, to są rzeczy oczywiste, ale żeby od nich uzależniać obecny sojusz, to już nie jest wcale takie oczywiste. Ja bym powiedział, że to jest wyłącznie emocjonalne. To jest granie na emocje antyukraińskie, które w Polsce są coraz silniejsze, bo oni są obok nas, więc łatwo o różne zgrzyty, o różne problemy. Więc ci politycy grają. To jest podłe granie na emocjach po to, żebyśmy nie myśleli racjonalnie. A my racjonalnie potrzebujemy w tym momencie sojuszu z Ukrainą, a nie karmienia naszych emocji. To tyle na ten temat. Jeden z tych tematów, który chciałem mówić. Teraz przeskakujemy zupełnie w drugą stronę i mówimy o aferze w Szpitalu Południowym. Możecie powiedzieć, jaki związek? No tylko taki, że tutaj też mamy element faktów, racjonalności i element emocji, które wszystkim mieszają w głowach. Jakie mamy fakty? Mamy aferę Platformy Obywatelskiej, nie ulega wątpliwości. Ci ludzie, którzy powinni nadzorować ten szpital, Rafał Trzaskowski, ludzie z Platformy Warszawskiej, absolutnie zawalili. Ta kwestia faktów, która dotyczy Szpitala Południowego, to jest kwestia kolejki i wpychania się w kolejkę. Oczywiście nie wiemy jeszcze dokładnie kto. Dowody zostały przedstawione do NFZ-u, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Sprawa tego saloniku VIP nieformalnego będzie rozwiązywana. Ale później inne kwestie. Zeznanie tego doktora Emila Jędrzejewskiego i nieprawidłowości dotyczące nadzoru nad SOR-em. I wreszcie strasznie bulwersująca kwestia właściwie handlu zwłokami, to znaczy tego prosektorium i podrabiania dokumentów po to, żeby można było prawdopodobnie zadysponować zwłokami w taki sposób, żeby konkretny zakład pogrzebowy je dostał. To są fakty, o których trzeba rozmawiać, dlatego że to są patologie polskiego systemu ochrony zdrowia. Ta patologia dotycząca nadmiernych godzin i nadmiernych zarobków po stronie lekarzy. To jest patologia, która kiedyś doprowadzi do jeszcze większego prawdopodobnie nieszczęścia. Wiecie, są takie dane ze świata, które pokazują, że po iluś tam godzinach pracy człowiek zachowuje się tak, jakby był pijany. Po 16-17 godzinach pracy, jeżeli lekarz ma cokolwiek robić, na przykład, nie wiem, operować, na przykład wykonywać zabieg, to trochę tak, jak gdyby robił to pod wpływem alkoholu, bo to są te same zmiany w organizmie. Karzemy naszych kierowców, którzy prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu. Czy chcemy, żeby nasi lekarze operowali tak, jak gdyby byli pod wpływem alkoholu? Jaka jest ta patologia? Tą patologią jest przede wszystkim to, że oni mogą pracować na kontraktach B2B, business to business, czyli nie są pracownikami, których obejmują normy pracy, tylko po prostu indywidualnymi przedsiębiorcami. Robią to dlatego, że mogą więcej zarobić. Szpitalowi może też jest w ten sposób łatwiej z nimi kontraktować, ale to jest patologia. Więc o tym trzeba rozmawiać, to jest fakt. Patologią jest droga ludzkiego ciała z łóżka szpitalnego do grobu. Jest dlatego, że nie mamy dokładnej, pełnej regulacji, która by pozwalała to monitorować i dokonywać takiej oto ingerencji, że tak powiem, prawa, ażeby tam nie było nieprawidłowości. Mieliśmy aferę łowców skór, mieliśmy zakłady pogrzebowe w szpitalach. Niby to się skończyło, no ale jak widzimy, znowu jest problem. Konkretny problem, o którym trzeba rozmawiać. Mamy kwestię właśnie kierowania do szpitali publicznych ludzi, którzy korzystają z opieki prywatnej, u wpływowych lekarzy. To są wszystko fakty, ale nie są faktami sytuacji, kiedy politycy, na przykład PiS, mówią o doktorze Kacprzyku, że to doktor Mengele, doktor śmierć. Albo TV Republika robi pasek, którym pisze, że Tusk rękami lekarzy zabija Polaków. Słuchajcie, to jest jakaś nienormalność. To jest właśnie to podżeganie emocjonalne. Już nikt właściwie w tym momencie o tych problemach faktycznych, które każdego z nas mogą dotknąć, nie rozmawia. Co więcej, druga strona zaczyna tworzyć swoje własne teorie. Mówi, to wszystko spisek. Kanał Zero chciał doprowadzić do odwołania prezydenta Trzaskowskiego. To jest atak, musimy się bronić. Musimy kwestionować to wszystko, co tam zostało powiedziane. Doktor Emil Jędrzejewski nie jest wiarygodny, mówi premier. Premier, który jest jedną z władz i powinien pozostawić innym władzom, prokuraturze, ale w szczególności sądom, ocenę tego, czy ten człowiek jest wiarygodny, a nie wypowiadać się, bo w ten sposób wpisuje się trochę w historię tego, co robił wcześniej PiS, który zanim jeszcze w ogóle kogokolwiek osądzono i oceniono, już wiedział, że jest winny albo niewinny. Jak na przykład minister Błaszczak, który po zderzeniu w Oświęcimiu z tą kolumną Szydło już powiedział, że na pewno kierowca Seicento był winny. Nie wolno w państwie takich rzeczy robić, dlatego że to jest próba wpłynięcia w jakimś sensie ze strony władzy wykonawczej na działalność innych władz. Więc zobaczcie, co się dzieje. Mamy konkretne fakty, które wymagają racjonalnego rozwiązania, problemy, które wymagają racjonalnego rozwiązania, a my się zaczynamy miotać w emocjach. Jedni mówią dr Mengele, drudzy mówią Spisek i jedni próbują zaatakować, drudzy próbują się bronić. Te problemy znikają i to wszystko staje się walką polityczną. I w ten sposób te problemy nigdy nie zostaną rozwiązane. Jeżeli o każdej kwestii będziemy tak właśnie dyskutować, jeżeli o każdej kwestii będziemy wchodzić na ten poziom emocjonalny najpierw, a zapominając o tym, jakie są problemy, to my nigdy niczego nie zrobimy sensownego w naszym kraju. Nie zreformujemy szpitalnictwa, ochrony zdrowia, bo jeżeli ktokolwiek podejmie jakieś działanie, to drugi nie będzie się zastanawiał, czy to jest racjonalne, czy nieracjonalne, tylko będzie się zastanawiał, jak ja mogę to wykorzystać, żeby mu dowalić. I stanie się to znowu nie problemem do rozwiązania, ale kamieniem, którym można w kogoś rzucić, albo kijem, którym można kogoś uderzyć. Tak to wygląda, tak wygląda ten problem i o tym chciałbym, żebyście pomyśleli, że jeżeli my nie będziemy ze sobą racjonalnie rozmawiać, no to po prostu w tym kurzu bitewnym po prostu się wszyscy zaczniemy krztusić i absolutnie już żadnego racjonalnego słowa nie będziemy mogli wypowiedzieć. To jest rzecz, o której naprawdę trzeba pamiętać, bo jeszcze raz podkreślam, jeżeli nasz umysł zaśnie, no to zbudzą się demony i one się budzą. Nie rozwiążemy problemów, a mamy te problemy. Zbliżamy się do ściany demograficznej. Coraz więcej ludzi będzie potrzebowało pomocy, dlatego że te wysokie w zakresie liczebności pokolenia właśnie wchodzą w okres, kiedy będą potrzebowały tej pomocy. A pieniędzy nie będzie więcej, bo z kolei ci, którzy łożą na to w formie swoich składek, ich będzie coraz mniej, bo te następne pokolenia są po prostu pokoleniami mniej licznymi. Więc trzeba rozmawiać racjonalnie. Trzeba, można powiedzieć, najpoważniejszą sprawą dzisiaj w Polsce jest to, żeby obniżyć poziom emocjonalny. No ale to się nie udaje, bo pokazuje to w szczególności trzecia sprawa, która już jest zupełnie, słuchajcie, od czapy. To jest sprawa tego domniemanego, jak rozumiem, zamachu na Karola Nawrockiego w czasie jego kampanii. Słuchajcie, minął rok od kampanii, a my się dowiadujemy, że prezydent prawdopodobnie został otruty. W jaki sposób? No prawdopodobnie przez pocałunek w rękę. Ochrona mówiła mu, żeby nie całował dłoń pań, które mu je podają, bo tam może być trucizna, on to robił. I mamy informację absolutnie szokującą, że nagle kandydat na prezydenta, który został prezydentem, po takim kilku pocałunkach, po byciu, prawda, blisko ludzi, wraca do autokaru i traci przytomność. Zaczyna wymiotować gejzerami, jak sam pisze. Właściwie nie wiadomo, co się dzieje. Jego ludzie uważają, że on umarł właściwie, bo tak to wyglądało, no ale okazuje się, że przeżył. I po tym wszystkim nikt niczego nie zgłasza policji ani prokuraturze. Co więcej, wszystko się czyści, garnitur daje się do pralni i w ogóle nic nie można stwierdzić. Słuchajcie, to jest no absolutnie coś nienormalnego. Ja nie wiem, co tam się oczywiście zdarzyło, ale wygląda mi to po prostu na budowanie jakiegoś takiego mitu założycielskiego. No wiecie, zobaczcie, jakie tam są elementy, tam wszystko działa. Można powiedzieć, są, wiecie, opowieści, ja o tym pisałem ostatnio, o których są różne rzeczy przypadkowe, to i nic nie jest przypadkowe. Znacie to powiedzenie, że tak jak u Czechowa, jeżeli w pierwszym akcie jest strzelba, to w ostatnim musi wystrzelić. To jest takie powiedzenie, że dobra opowieść musi być spójna, wszystko w niej musi mieć swój sens, wszystko jest po coś potrzebne. No to właściwie prezydentowi w tej opowieści wszystkie strzelby Czechowa wystrzeliwują. Na przykład jakie? No zobaczcie, po pierwsze mamy sytuację trucizny. Nie? Co to jest trucizna w walce politycznej? No to jest Rosja. Pamiętamy Juszczenkę, który został otruty dioksynami, czy tam, prawda, Nowiczok, którym truto Nawalnego. No więc prezydent sugeruje między wierszami, Rosja mnie zaatakowała. Z czym się kojarzy atak Rosji na prezydenta polskiego? Oczywiście ze Smoleńskiem, więc może mamy drugi Smoleńsk tutaj. Wiecie, jak człowiek zasłabnie, albo jest odwodniony, albo zmęczony i zaczyna wymiotować, to jest po prostu słaby. Ale jak zostaje zaatakowany przez Rosję, żeby go otruć, to jest ważny. A więc prezydent nam mówi między wierszami na tym emocjonalnym poziomie, jestem ważny, chcą mnie zabić. Druga kwestia, ten pocałunek w rękę, no to w ogóle jest jakiś kosmos. Nie? Pocałunek jako zdrada, to wiesz, jest Judasz, no ale jednak kobieta, więc nie wiem, Mata Hari, dziewczyna Bonda jakaś, która go zdradziła. Więc w ogóle jakieś klimaty po prostu nieprawdopodobne. Takie pomieszanie tej idei. Jeszcze on tam mówi, że właściwie staje się męczennikiem dobrowolnym, bo mówi, ochrona mi mówiła, a ja i tak tak robiłem. No to już w ogóle jest jakby lekkomyślność zupełna, prawda? Ci towarzysze jego trzej, którzy stoją nad nim, jak, nie wiem, uczniowie nad grobem, którzy myśleli, że umarł, a on ożył, więc mamy w ogóle motyw zmartwychwstania w tej idei, w tej wizji. Wiecie, jakiś biblijny motyw, Eliade by powiedział, że to jest próba, która jest konsekracją, prawda? To jest coś, co nadało siły prawdopodobnie kandydatowi. W ogóle nawiązanie do Trumpa, który przecież miał zamach, prawda? I potem mówił, że jest wybrany przez Boga, żeby, no bo przeżył, opatrzność go uratowała, więc tutaj też jest ten element. Zamach w trakcie kampanii, przeżycie zamachu, a więc wybranie do większych celów. I jeszcze na końcu te gejzery wymiocin, które zostały porównane do egzorcysty, do filmu Egzorcysta. Słuchajcie, no to już jest w ogóle, nie wiem jaki rejestr, prawda? Zobaczcie, to już nie jest normalne zasłabnięcie, tylko to jest w ogóle walka duchowa, walka dobra ze złem. Kto tu jest opętany? No ten, kto walczy, jest dobry oczywiście, ci inni. Tam prezydent mówi, że pytali go dziennikarze obcych stacji, które są przychylne kontrkandydatowi, czy na pewno będzie jechał pociągiem, więc właściwie on ich próbuje, no nie wiem, właściwie pokazać, że oni chyba coś wiedzieli o tej całej sytuacji. I mimo tych wszystkich elementów, mimo tego nawet ostatniego elementu, który dla mnie jest szokujący, właśnie jakiejś takiej teologii, można powiedzieć, w której prezydent jest dobry, wszyscy są źli, to tam w ogóle jest znowu Carl Schmitt, prawda? Jest ktoś, kto wyznaje dobro, jest jakiś antychryst, który chce go zaatakować, stąd ten egzorcysta, wiecie, to w ogóle jakieś pomieszanie po prostu porządków. No mam wrażenie po prostu, że oszaleliśmy. No po prostu mam wrażenie, że oszaleliśmy, zwłaszcza, że ludzie niektórzy pewnie potraktują to właśnie jako mit założycielski. Powiedzą, chcieli go zabić, nie udało się, on przez to przeszedł, więc właśnie teraz jest kimś specjalnym. Właśnie, drugi Smoleńsk, właśnie, Trump, prawda? Bzdury, no po prostu bzdury. Ja nie wiem, w jaki sposób mam to nazwać. Poważny człowiek, wydawałoby się, coś takiego opowiada. Obywatele chcieliby wiedzieć, czy to jest normalne, że ktoś został zaatakowany, otruty i nikomu o tym nie powiedział. Przecież innych mogli zaatakować, mogli jego rodzinę zaatakować, mogli zaatakować innego kandydata. No przecież jeżeli Rosja się miesza w polskie wybory, no to przecież jest poważna sprawa. Słuchajcie, nie mam głowy do tego, nie wiem właściwie jak się do tego odnieść. Kompletne szaleństwo. To są właśnie demony, które się budzą, kiedy umysł umiera. No niektórzy mówią, że to jest jakby pewna argumentacja taka, która próbuje wybiec przed szereg, bo być może zaraz się pojawią jakieś informacje, nagrania z tej sytuacji, no i wtedy będzie się głupio tłumaczyć, co to było. Będzie gotowa informacja o tym, że to był zamach. Wiecie, o zamachu i o zbrodni opowiada się prokuratorowi i policjantowi. Natomiast tutaj prezydent opowiedział to w książce historykowi, trochę jak mit, mam wrażenie. Więc on chyba dlatego nie chciał mówić o tym prokuratorom ani policjantom, on chciał po prostu o tym opowiedzieć swoim wyznawcom, bo to zaczyna się po prostu mit. Wiecie, trzy rzeczy, o których dzisiaj mówiłem. Polsko-ukraińska wojna na ordery, szpital południowy i mity i emocje po obu stronach zamiast rozwiązywania problemów. I wreszcie ten niesamowity niby zamach, o którym nikt się nie dowiedział, powoduje, że ja się zaczynam powoli bać tego, że myśmy po prostu zwariowali, że już nie potrafimy w żaden sposób na poziomie racjonalnym rozmawiać, decydować, że nie potrafimy na poziomie racjonalnym rozwiązywać naszych problemów, że emocje wzięły górę. Nie może tak być. Musimy myśleć racjonalnie, musimy próbować z tych poziomu tych emocji zejść. Przynajmniej radykalne centrum powinno tak robić. Bójcie się emocji w polityce, bo naprawdę to stare powiedzenie, że kiedy rozum śpi, to budzą się demony, jest prawdziwe i te demony naprawdę się budzą. Sanatorium chorych myśli. Dzisiaj w Sanatorium chorych myśli myśl, która kiedyś pojawiła się dawno temu w filmie Sami swoi, kiedy to matka Pawlaka powiedziała: sądy sądami, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. To myśl odwiecznie chora, oczywiście. Niedawno wyrażona w pewnym sensie, może nie do sądów, ale do prokuratury, przez Romana Giertycha. W naszym wideofelietonie trochę się pastwiliśmy nad prezydentem Nawrockim, więc prawą stroną. Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli trochę o Giertychu, żeby było porówno, no bo radykalne centrum musi odnosić się i do jednych, i do drugich. Wiecie, chodzi o umorzenie sprawy dwóch wież. Jak pamiętacie, to była sprawa, w którą był bardzo mocno zamieszany Jarosław Kaczyński, jego siostrzeniec. Chodziło o trzy oskarżenia, z których dwa najpoważniejsze to było oskarżenie o oszustwo, o to, że Jarosław Kaczyński swojego siostrzeńca po prostu wpuścił w maliny, kazał mu przygotowywać dokumentację, projekty, ten wydawał swoje pieniądze. No a później okazało się, że nic z tego nie wyszło i facet został z ręką w nocniku. Wydał miliony i nie wiadomo było, co z tym zrobić. Druga kwestia to 50 tysięcy łapówki dla jakiegoś księdza, któremu miały być one przekazane. No i oczywiście w czasie PiSu można było mieć poważne wątpliwości, no bo jednak ta prokuratura kontrolowana przez Ziobrę, która umorzyła to postępowanie, no to była ziobrowska prokuratura, która krzywdy prawdopodobnie Kaczyńskiemu by nie zrobiła. Ale śledztwo zostało wznowione. Najpierw zajmowała się nim Ewa Wrzosek, ona potem została odsunięta i zaczęła się nią zajmować pani prokurator Szeroczyńska. I ona umorzyła to postępowanie, uwaga, z powodu braku znamion przestępstwa. To jest najpoważniejszy powód dla umorzenia. To znaczy, że tam po prostu nie było takich sytuacji, które mogłyby naruszać kodeks karny. Nie chodziło o jakąś, nie wiem, to, że to nie były poważne kwestie. Po prostu nie było przestępstwa. Co to na przykład oznacza? To oznacza, że żeby było oszustwo z 286 kodeksu karnego, no to trzeba udowodnić komuś, że od początku wiedział na przykład, że Kaczyński wiedział od początku, że nic z tych dwóch wież nie będzie. Nie chciał tego robić i chciał po prostu wprowadzić, wpuścić w maliny właśnie tego swojego siostrzeńca, żeby on stracił pieniądze. To jest bardzo trudno udowodnić, dlatego że no są przedsięwzięcia biznesowe, które się zaczynają dobrze, a kończą źle. I trzeba by było wykazać po prostu, że on od samego początku wiedział, że to jest bez sensu i pozwolił, wprowadzając w błąd tego człowieka, żeby on stracił swoje pieniądze. Przy tej łapówce tam też jest kwestia oczywiście taka, że to musi być funkcjonariusz publiczny co do zasady, że to musi być osoba, która ma wpływ na jakieś czynności. Zdaje się, że tam był także problem z wykazaniem tego. Nie wchodzimy na razie w szczegóły, bo oczywiście Roman Giertych, który jest pełnomocnikiem tego siostrzeńca Kaczyńskiego, on ma narzędzia procesowe. On zażali się oczywiście na tę decyzję i będzie to sąd rozpatrywał. To jest normalne działanie. Znowu po to, wiecie, jest procedura sądowa, żeby to było wszystko racjonalne. Bo w piśmie nie wolno wyzywać, w piśmie nie wolno mówić o emocjach, a na Twitterze można. No więc Roman Giertych zamiast pisać pisma, czy obok pism, zaczyna używać Twittera. I tu uwaga, on nie jest tylko pełnomocnikiem, on nie jest tylko prawnikiem, on jest politykiem. Jest politykiem Koalicji Obywatelskiej. I co on zaczyna mówić? Zaczyna atakować panią prokurator Szeroczyńską, mówiąc coś o złogach pisowskich w prokuraturze, o tym, że tam się zabetonowali ci prokuratorzy, których promował Ziobro. Na kogo ta mowa w ogóle, chciałoby się zapytać. Pani prokurator Szeroczyńska była szykanowana przez PiS. Kiedy napisała artykuł w latach 2000, chyba w roku 2019 do Rzeczpospolitej, to Ziobro doprowadził do tego, że miała postępowanie dyscyplinarne. To nie była pani prokurator pisowska, która była awansowana. To była pani prokurator zwalczana przez PiS. To była pani prokurator, która była członkinią stowarzyszenia Lex Super Omnia, które walczyło w obronie prokuratorów przed szykanami ze strony PiS-u. Ona w roku 2024 została przez Donalda Tuska powołana do komisji kodyfikacyjnej jako dobra prawniczka. No więc gdzie tutaj zarzut pisowski? To jest osoba, która zachowywała się godnie. To jest osoba, która mogłaby nie lubić Jarosława Kaczyńskiego. To jest osoba, która właśnie mogłaby chcieć mu przywalić. A ona umorzyła to postępowanie. No i teraz Roman Giertych mówi, nie pozwalała mi zadawać pytań, złogi pisowskie w prokuraturze. Słuchajcie, to są te emocje, o których cały czas mówimy. To jest sytuacja taka, w której ktoś, kto dajmy na to przegrywa sprawę przed sądem albo przed prokuratorem, nie myśli w kategoriach państwa i dobra wspólnego, tylko swoich. On jest pełnomocnikiem, przegrał, no więc oczywiście jest mu szkoda. Jest wrogiem Kaczyńskiego, chciałby go zaatakować, więc nie udało się, jest mu szkoda. Ale czy to jest powód, żeby zaczynać publicznie oskarżać prokuraturę o to, że ona jest powiązana z kimś politycznie, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy akurat nie jest. Kiedy akurat nie jest. Wiecie, to jest właśnie ten przejście z poziomu normalnego, racjonalnego myślenia na poziom emocji. Wiecie, dla mnie ta decyzja jest w pewnym sensie, zrozumcie mnie dobrze, świętem. Bo to znaczy, że mamy normalne państwo, że nie polityka decyduje o tym, czy ktoś jest przestępcą, tylko fakty decydują o tym, czy ktoś jest przestępcą. Gdyby było tak, że jeżeli przy władzy jest PiS, no to wtedy wszyscy z PO są przestępcami, bo prokuratorzy tak twierdzą. I odwrotnie, kiedy przy władzy jest PO, wszyscy z PiS-u są przestępcami, mielibyśmy państwo nienormalne. Więc ja rozumiem, że ci, którzy nie lubią Kaczyńskiego, są zawiedzeni, bo chcieliby, żeby on był kryminalistą. Ale ci, którym zależy na państwie, powinni uznawać, że ta decyzja jest dowodem naprawy państwa. Że właśnie względy polityczne, względy nielubienia kogoś, nienawiści, w ogóle tutaj nie odgrywały roli. Pani prokurator Szeroczyńska, jeszcze raz podkreślam, miała powody, żeby nie lubić Kaczyńskiego. I fakt, że ona właśnie umorzyła to postępowanie, moim zdaniem nadaje tej decyzji charakter obiektywny. No ale jednak całej masie ludzi się to nie podoba i właściwie ci, którzy chcieli bronić naszego państwa przed upolitycznieniem, dzisiaj żałują, że ono nie jest upolitycznione, bo chcieliby, żeby jednak temu Kaczyńskiemu dowalić. Słuchajcie, ta myśl jest chora. Ta myśl jest też nacechowana emocjami politycznymi. Musimy mieć niezależne instytucje, musimy mieć niezależną prokuraturę, musimy mieć niezależne sądy i polityka nie powinna tutaj niczego odgrywać. Żadnej roli. Jeżeli Roman Giertych atakuje prokuraturę za to, że ona zdecydowała inaczej niż on chce, to jest chore. Ma prawo składać pisma. To jest racjonalna droga. Ale publiczne atakowanie, oskarżanie o stronniczość niszczy państwo i absolutnie nie powinno być miejsca. Prawem i rozumem. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za to, że byliście, za to, że mogliśmy porozmawiać znowu o relacji między rozumem a emocjami i o pewnym szaleństwie, w które popadamy. O tym mówiłem w wideofelietonie. W Sanatorium Chorych Myśli mówiłem także o innym szaleństwie, w której druga strona popada. Znowu, zamiast faktów, zamiast państwa, zamiast racjonalności, emocje. Bójcie się tych emocji, naprawdę. Pomyślcie o nich i nie wpadajcie w ich niewolę, bo jak mówiłem na początku, kiedy rozum zasypia, to budzą się demony, a tego nie chcemy dla naszego państwa. Już niedługo odcinek 50 jubileuszowy, który będzie specjalny, w którym powiem o tym, że chcemy o to, żeby szerzyć ideę Radykalnego Centrum, założyć na 50 odcinek Prawem i Rozumem, na moje 50 urodziny, które miałem w tym roku, 50 klubów Radykalnego Centrum w całej Polsce. Śledźcie mój kanał, już niedługo ogłoszenie, narzędzia, po to, żebyśmy mogli rozmawiać racjonalnie w różnych miejscach w kraju, a nie żeby przerzucać się emocjami. Zakładamy 50 klubów Radykalnego Centrum na 50 odcinek Prawem i Rozumem. Już w następnym odcinku szczegóły w tej kwestii. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.